Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Przemysław Kitowski, Mudita i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Obaj panowie przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Zaczynamy od rynku mieszkaniowego, bo tutaj się troszkę dzieje. Wczoraj ogłoszono propozycję nowych przepisów, z których wynika, że osoba, która już ma 5 mieszkań, przy kupnie kolejnego zapłaci wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. To przewiduje projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych, który został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Co zmieni ta ustawa, te propozycje, jeśli wejdą one w życie, panów zdaniem?
Tu mogę powiedzieć, że oczywiście w zależności od jej zapisów i tego, jak on będzie skonstruowany w sposób już taki końcowy, tutaj jedną z możliwości celu takiej ustawy jest ograniczenie spekulacji związanej z nieruchomościami oraz zwiększenie oczywiście dostępności mieszkań dla osób poszukujących długoterminowego zakwaterowania. Czyli inaczej mówiąc, te fundusze inwestycyjne będą miały utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o nabywanie albo przynajmniej o zwrot z inwestycji. Ponieważ jeżeli fundusz takie mieszkanie by nabywał, oczywiście jeżeli będzie to zwiększenie podatku poprzez zakup powyżej tych 5 mieszkań, no to będzie musiał po prostu odbić sobie to w czynszu, co może okazać się nie tak atrakcyjne w porównaniu do tych osób prywatnych, które mają mieszkania i je wynajmują, gdzie nie mają takiego dużego podatku. Innym skutkiem tej ustawy może być to, że osoby, które alternatywą dla nich inwestycji było zakup mieszkania, po prostu będą miały utrudnione zadanie. Więc tutaj może z jednej strony być to ograniczenie dla funduszy, ale z drugiej strony może być to problem dla osób, które jednak przez wiele lat inwestowały w te mieszkania. Przykłady, które znam i tutaj rozmawiałem z wieloma osobami z mieszkanicznika, które mają więcej niż 5 mieszkań. Na przykład ktoś pływał na statku, dostawał dosyć duże pieniądze i po prostu je inwestował i ma tych mieszkań ponad 10. No i teraz oczywiście nie wiemy, jak ona będzie do końca skonstruowana, bo jeżeli będzie to rozłożone w takim jakimś czasie, przedziale czasu, czyli tak jak tam na przykład nie może kupić więcej niż 5 mieszkań w ciągu na przykład 2 lat czy tam roku, no to wtedy być może będzie miało to sens. Niestety mogą być tutaj też znowu patologie, gdzie chcemy, żeby jednak nasze społeczeństwo w długim terminie czasu się bogaciło i na przykład ktoś dostał w spadku 2 mieszkania, sam kupił sobie wcześniej 3 i teraz chce kupić kolejne i już będzie mógł być obarczony tym kolejnym podatkiem. No więc tutaj poczekajmy jeszcze na projekt końcowy ustawy i wtedy będziemy mogli się wypowiedzieć.
Robert Raszczyk.
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Założenie i to, co o czym czytamy, oczywiście brzmi bardzo pozytywnie. Niemniej jednak wszystko, co brzmi bardzo pozytywnie przy pierwszym wydźwięku, powoduje, że jestem zawsze bardzo ostrożny i sceptyczny. Czego się obawiam? I to nie tylko ja, ale no, czytałem również wypowiedzi ekspertów, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no, że niestety odbije to się całkiem inaczej na całym rynku i naprawdę na dostępności mieszkań. Bo czym powinniśmy tak naprawdę się zająć w Polsce? Powinna być poprawiona sytuacja warunków mieszkaniowych oraz dostępność mieszkań dla Polaków. I czy akurat wprowadzenie wyższego podatku lub ograniczenie takie odgórne doprowadzi do tego, że będzie więcej mieszkań na rynku? Okej, z jednej strony może tak, ale pytanie, czy Polaków, którzy potrzebują mieszkania, będzie stać na to, żeby je kupić? Obawiam się, że właśnie nie. Dla tych bardziej przedsiębiorczych, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, obawiam się, że oni będą sobie oczywiście szukali znowu jakiś wyjść. Ci bardziej obrotni będą, nie wiem, szukać możliwości otwierania spółek, jakichś spółek większych, mniejszych, nie tylko u nas w kraju, również poza krajem. pozwoli im to mieć lepszą pozycję konkurencyjną, zarobić więcej. Oczywiście niektórzy się wycofają z tego rynku, ale ostatecznie kto wygrałby na pewno, i to myślę jest tutaj bezdyskusyjne, no, przy takim rozwiązaniu będzie Skarb Państwa, tak? Bo będzie miał dodatkowe źródło dochodu od tego podatku. Następne pytanie, które rodzi się gdzieś tam u mnie, to kto będzie weryfikował liczbę posiadanych przez te firmy, przez te osoby mieszkań? Czy to będzie notariusz, czy kto inny, nie wiadomo. No i o czym powiedział mój przedmówca, no obawiam się, że to odbije się niestety również na wysokości czynszów, tak, mieszkań, które już teraz są dostępne pod wynajem, no bo tą rentowność trzeba sobie będzie jakoś podnieść. I to będą robiły firmy, które nadal w tym sektorze zostaną.
Mm-hmm. A panów zdaniem to w jakiś sposób wpłynie na ceny mieszkań?
No moim zdaniem oczywiście, jeżeli taki krok miałby miejsce, on wpłynie na ceny mieszkań jak najbardziej. Natomiast, no, tak jak mówię, te ceny mieszkań już teraz są takie stosunkowo wysokie. I w moim przekonaniu problemem nie jest tutaj to, czy jedna, czy druga firma będzie mogła kupować taką czy inną ilość mieszkań, bo jeszcze parę dni temu była mowa o chyba, nie wiem, 7 mieszkaniach czy 10 mieszkaniach, teraz to już jest 5 i jedno dalsze. Tylko tak jak powiedziałem przed chwilą, większym problemem jest dostępność do możliwości finansowania, szczególnie przez młode osoby. To jest taka bolączka niestety, która się powtarza zawsze. Kto potrzebuje kredytu, kto potrzebuje wsparcia finansowego? Osoby przede wszystkim młode i osoby, które mają mały kapitał. A one są ze strony finansujących obarczane większymi kosztami. I to jest to błędne koło.
Ja uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o cenę mieszkań, to znacząco to nie zmieni sytuacji. Z uwagi na to, jak tutaj słusznie też mój przedmówca powiedział, ludzi na dzień dzisiejszy i tak nie stać na mieszkania. Szczególnie to, jak tutaj zasugerowaliśmy, tych młodych osób. Więc jeżeli fundusze będą chciały kupować mieszkania, to one to sobie odbiją to właśnie w tym czynszu, który będą później przerzucały na osoby wynajmujące, co mogłoby spowodować raczej to, że bardziej osoby byłyby zdeterminowane do zakupu mieszkań, ale potem wracają do banku i dowiadują się, że nie mają zdolności kredytowej, więc to jest troszeczkę taka pętla, która raczej w dużej mierze nie przyczyni się do wzrostu, ani do spadku ceny mieszkania.
Ja się boję jeszcze jednego, jeśli mogę tylko wtrącić.
Proszę.
Bo projekt ten zakłada, i to jest to, co mnie troszeczkę martwi, iż minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, on będzie mógł w wyjątkowych przypadkach zwolnić transakcję z warunków ustawy, jeżeli na przykład uzasadnia to ekonomiczna sytuacja właściciela zajmującego się budową lub obrotem mieszkaniami. Taki jest zapis. Tego się troszeczkę boję, żeby tutaj nie było swego rodzaju nadużyć, jakichś wyjątków znowu od reguły i tak dalej, i tak dalej.
Ja się zastanawiałam nad jednym zapisem tutaj w tych propozycjach, że osoba posiadająca co najmniej 5 lokali mieszkalnych, z których co najmniej jeden kupiła w okresie ostatnich 12 miesięcy lub chcąca kupić więcej niż 5 lokali, nie będzie mogła nabyć więcej niż jeden lokal raz na rok. Skutek tego przepisu, czy to sprawi, że, znaczy, to ograniczy możliwość skupowania hurtowego mieszkań przez fundusze, które już w tej chwili skupują te mieszkania. Na ile to sprawi, że tych mieszkań dla Kowalskiego będzie po prostu na rynku dostępnych więcej? I tutaj Kowalski nie będzie musiał rywalizować z funduszami o mieszkanie.
Tutaj, tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy, przedsiębiorcy są zawsze o krok albo dwa kroki przed że to powiem, skutkami wprowadzenia ustawodawcy, tak, przed ich pomysłami. I tutaj, tak jak przedmówca powiedział, no bardzo, bardzo bym się zdziwił, gdyby te fundusze nie tworzyły właśnie jakichś spółek, jakichś innych obejść, które jednak spowodują to, że będą mogli to zakupować. Więc czy to będzie dostępność? No teoretycznie w tej ustawie układance tak powinno być, ale No, obawiam się znowu o to, że to będzie na tyle dobrze, jasno napisane i sprawnie, że jednak to nie zablokuje w większym stopniu takich dużych właśnie skupów mieszkań.
Znaczy może to uwolnić jak najbardziej jakąś część ilości mieszkań dostępnych dla typowego Kowalskiego, tylko pytanie, czy dany Kowalski w dalszym ciągu będzie miał za co je kupić? To jest ten problem według mnie największy, który aktualnie mamy.
Bo z drugiej strony można byłoby oczekiwać, że jeśli w sytuacji, kiedy zwiększa się dostępność mieszkań na rynku, a w tej chwili też już zaczyna tak być, bo pojawiają się ogłoszenia, jest ich w sumie niemało, o możliwości kupna już gotowych mieszkań, a przypomnę, że jeszcze, no nie wiem, ze dwa lata temu ludzie kupowali dziurę w ziemi. Czy to też może wpłynie delikatnie na obniżkę cen mieszkań? I wtedy one będą bardziej dostępne.
Te obniżki cen mieszkań, jak widać, one tam są, szczególnie przy tych dużych, większych powierzchniowo mieszkaniach. I tutaj to, co pani redaktor mówi, to jeszcze też jest trochę inaczej, bo te mieszkania, które w tamtym roku wchodziły, że tak powiem, już na rynek w taki sposób, że zostały wybudowane, one wcześniej były zakupione, więc to tam za dużo się nie zmieniło. Oczywiście w tym roku, tak jak widzimy na dane, to jest duża szansa na obniżenie tej ceny mieszkań, szczególnie tych większych, bo te mniejsze i tak się w miarę szybko sprzedają. Ale tutaj pytanie jest to, o czym już mówiłem kilka razy, czy nadal będzie nas na to stać, tak? Ja wiem, że WIBOR się zmienia, ja wiem, że tutaj są pewne ruchy, żeby nie by było łatwiej, ale nadal jest to dla tych młodych osób bardzo karkołomne zadanie.
Tylko właśnie przeciętny Polak, on szuka tego mniejszego mieszkania na sam początek, a nie właśnie dużego.
Znaczy nie, to różnie mieszkań panie dyrektorze, myślę, że to wynika właśnie z tego, że jest ta niska zdolność kredytowa i po prostu większego nie otrzyma, nie kupi taka osoba, bo no, nie ma tej zdolności i nie dostanie kredytu na większe. No, tak jak rozmawiam z wieloma młodymi ludźmi.
Tak, wkład własny
i oni by chcieli większe, ale...
No właśnie, ale nie mają za co.
Nie mają za co i dlatego te małe są sprzedawane, żeby mieć jakikolwiek dach nad głową.
Tak jak pani mówi, właśnie, nie ma za co. Więc nawet jeżeli ta liczba mieszkań na rynku będzie i ceny, które i tak w ostatnim czasie zostały dość mocno wywindowane, nawet jeżeli one spadną, to to nie oznacza, że one teraz będą tanie jak barsz, one nadal będą drogie. I tu jest problem.
No nic, tutaj myślę, że jeszcze muszą być jakieś dodatkowe elementy rynku mieszkaniowego, które by wspierały młodych ludzi, jakieś ułatwienia być może dla budownictwa społecznego, więcej mieszkań komunalnych i to być może doprowadziłoby do pewnego rodzaju równowagi i można byłoby decydować wtedy.
Znaczy to rozwiązanie z nazwy i jakby odbioru takiego społecznego brzmi oczywiście, tak jak na wstępie powiedziałem, pozytywnie, ale obawiam się, że na samym końcu tym największym wygranym będzie jednak budżet państwa, no bo z tych podatków oni na pewno te pieniądze dostaną. Natomiast czy to pomoże Polakom w nabyciu mieszkań, czy to pomoże tak naprawdę sytuacji mieszkaniowej, obawiam się, że w dość małym stopniu.
No będziemy obserwować, będziemy wracać jeszcze do tego tematu. Zobaczymy, jak ostatecznie te rozwiązania będą wyglądały. Teraz zmieniamy temat. Polska na 12. miejscu w rankingu konkurencyjności Europejskiego Centrum Badań Ekonomicznych. Pierwsze miejsce zajęły Stany Zjednoczone, Niemcy są 17. Konkurencyjność akurat niemieckich firm rodzinnych obniżyła się w zestawieniu obejmującym 21 krajów. No i właśnie to jest dobra informacja, że wyprzedziliśmy naszego zachodniego sąsiada. A co wpływa na naszą konkurencyjność? Czy nadal najważniejszym argumentem są niskie koszty pracy, tania siła robocza? A czy może to się jednak już zmienia i po prostu nasze firmy zaczynają inwestować w nowoczesne technologie? Tak już, no, powiedziałabym, ruszają z kopyta w tej sprawie.
Tutaj pani redaktor, można powiedzieć, w ciągu kilku lat Polska rzeczywiście zwiększyła pozycję w rankingu innowacyjności, a wiele polskich firm jest uważanych coraz bardziej za liderów w swoich branżach. Wiele polskich firm zaczyna rzeczywiście inwestować w te badania i rozwój, dzięki czemu mamy coraz więcej nowych technologii i produktów, które zaczynają być dostrzegane na świecie. Do tej pory, tak jak już to kiedyś wspominałem, Polska i tak w większości jest uznawana za taką tanią siłę Europy, gdzie duże koncerny u nas, na przykład z Niemiec, produkują, składają prawie całe swoje elementy, po czym one są przewożone do Niemiec, tam są pakowane w pudełka i są sprzedawane made in Germany, dlatego, bo mają o wiele lepszą markę, a największy ten zysk operacyjny z tego wszystkiego dostawały te firmy niemieckie. My tutaj coraz bardziej inwestujemy w ten nasz rozwój i badania, co przekłada się właśnie na to, że jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni. Mamy coraz większe technologie. Dzięki temu mamy coraz więcej różnych produktów i usług i to jest zauważalne. Zobaczcie Państwo chociażby fotowoltaikę drukowaną przez naszą tutaj panią doktor, już teraz profesor.
Na
różne rozwiązania, które na świecie zdobywają niesamowite nagrody i są wyróżniane. To się przekłada na to, że polscy inżynierzy, polskie firmy mogą coraz więcej zarabiać. Nadal jest bardzo duża dysproporcja, gdzie polski inżynier z super kwalifikacjami w Polsce zarabia na przykład firma za godzinę pracy 220 zł bierze, a już na przykład w Finlandii, gdzie ten inżynier wcale nie jest jakoś lepszy, bierze za to 3 razy więcej, tak? Więc nadal jesteśmy jeszcze tani, a coraz bardziej innowacyjni i to jest naprawdę niesamowita i jedyna droga, żeby Polska mogła na świecie konkurować, żebyśmy mogli tutaj także zwiększać rynek pracy, tworzyć nowe miejsca oraz wzrost PKB, no bo tymi podstawowymi czynnościami, które robimy podstawowymi produktami, no nie zwojujemy świata, a my nie chcemy być właśnie tanim zapleczem, tylko chcemy być innowacyjnym. I tutaj naprawdę szatoba dla wszystkich firm, dla Radka Brzuski, który coraz więcej też inwestuje, ma własną akademię, gdzie młodzi ludzie swoje pomysły rozwijają i tam są naprawdę genialni młodzi ludzie z super pomysłami. Jak 1 na 10 wypali, to będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze i będziemy coraz lepsi.
Mm-hmm. Jeżeli chodzi o ten indeks, to proszę wybaczyć, tutaj taka mała korekta. To jest indeks firm rodzinnych. Mm-hmm. A nie jakby ogólnie firm, biorąc pod uwagę rynki niemiecki i polski.
Ale to pokazuje siłę też tych firm.
Oczywiście, siłę firm z jednej strony, jeżeli chodzi o statystyki, a pamiętajmy, że statystyki można zawsze tak sobie poukładać, żeby nam pasowały. W porównaniu oczywiście to tak, ale pamiętajmy, że tutaj, jak już powiedziałem wcześniej, niestety, ja nie chcę być sceptykiem, proszę nie odebrać mnie źle. Ja chcę pozostać realistą i nie chcę, żebyśmy się zachłysnęli tym, że teraz jesteśmy lepsi od Niemców, bo tak naprawdę nie jest, tak? Jesteśmy na dobrej drodze, ale wychodzimy z całkiem innego poziomu. Proszę pamiętajmy, o jakiej gospodarce mówimy, jeżeli chodzi o Niemcy, a jaka gospodarka, jeżeli chodzi o Polskę. I tutaj, tak jak mówię, diabeł również tkwi w szczegółach, ponieważ biorąc pod uwagę różne punkty w tym indeksie, a tam są na przykład podatki, możliwości finansowania, koszta pracy, infrastruktura i tak dalej, no to akurat Niemcy plasują się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o finansowanie, możliwości finansowania, pozyskiwania środków na te innowacje. A Polska, no tutaj jest na 6. miejscu z tego, co widzę. Więc oczywiście, cieszmy się z tego, co mamy, oczywiście, że pniemy się do góry. W naszym regionie jesteśmy jednym z liderów, co jest dobre. Jeżeli chodzi o szczegóły takie jeszcze tutaj, to na pewno warto zwrócić uwagę, że celem tych inwestycji, największym celem w naszym regionie, to jest po pierwsze zastępowanie mocy produkcyjnych, czyli szukamy jakiejś możliwości, ja bym to powiedział, że to jest jeszcze pokłosie tego rynku pracownika. Drugie miejsce to było zwiększenie wydajności, mm-hmm. No i na trzecim innowacje. Więc okej, kierunek jest słuszny, pytanie tylko, jak się to wszystko rozwinie w przyszłości, no bo mamy pewne bariery. A jako największą barierę to firmy te, czy to w Niemczech, czy w Polsce, w większości przypadków aktualnie podają koszty energii. To jest ponad 87% pytanych. I jako główną barierę również bardzo dużo osób to wskazuje. Więc aktualnie mamy sytuację bardzo niebezpieczną. Mamy za naszą granicą wojnę. Mamy niepewności co do rozwoju sytuacji. Ja bym odczekał. Nie zachuśnijmy się tym. Kierunek jest dobry. Natomiast czy jesteśmy tak naprawdę lepsi od rynku niemieckiego i czy górujemy nad Niemcami? Obawiam się, że to nie jest tak do końca, jak statystyka pokazuje.
Ale zmierzamy w dobrym kierunku i to jest ważne.
Tak jest.
Zmartwiło mnie tylko to, że nasi przedsiębiorcy no, chętnie inwestują w innowacje, natomiast mniej inwestują w badania i rozwój, a szkoda, bo tutaj myślę właśnie jest klucz do rozwoju
Jeśli
i do tych wyjątkowych innowacji.
Bo akurat w tym temacie 20 sekund. My jako, dobrze, 20 sekund. Akurat w tym temacie mieliśmy jako spółka ostatnio dużo rozmów z firmami, które obiecywały nam możliwość pozyskania tych środków, a w momencie, kiedy dochodziło do szczegółów, to okazywało się, że nie, tutaj jest jakieś ograniczenie, tutaj jest jakieś ograniczenie, więc to też właśnie nie jest takie proste. Tu
Czyli
znowu chodzi
musimy,
o pewne szczegóły.
Musimy uprościć też prawo bardziej i sprawić, Zgadza aby
się.
Te pieniądze były bardziej dostępne dla przedsiębiorców. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, Mudita, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.